Ekscelencjo, księże biskupie Andrzeju, przewielebni bracia prezbiterzy, diakoni, klerycy, bracia duchowni bratnich kościołów, księże Mikołaju, księże Michale, dostojni reprezentanci pana prezydenta Rzeczypospolitej, szanowni parlamentarzyści, czcigodni samorządowcy różnych szczebli z panami marszałkami województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego na czele, urzędnicy i przedstawiciele rządu Rzeczypospolitej, dostojni przedstawiciele szkół i uczelni wyższych naszego regionu, szanowni reprezentanci służb mundurowych oraz poczty sztandarowe, kombatanci, harcerze, związkowcy, działacze społeczni, a przede wszystkim drodzy mieszkańcy różnych regionów kulturowych Pomorza i Kujaw, naszych małych ojczyzn, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Pozdrawiam też braci Kaszubów. Wśród miast, które Jezus odwiedzał, bo zaczynamy od perykopy ewangelicznej, zawsze Pismo Święte powinno być na początku naszej refleksji i przede wszystkim w czasie mszy świętej szukamy odpowiedzi, jak słowo Pana ma się do naszego życia, do naszego spotkania. I wśród miast, które Jezus odwiedzał na początku swojej działalności, był też Nazaret, to miasto rodzinne Pana Jezusa. Zatem był z tym miejscem związany uczuciowo, a Jego współziomkowie, może rodzina, a na pewno sąsiedzi i znajomi, początkowo przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski Jego słowo. Jednak w dalszej części Ewangelii dowiadujemy się, że nie przyjęli Jego nauki, co dla Pana Jezusa musiało być bardzo bolesne, choć po części zrozumiałe. Trudno przecież przyjąć, że jeden z nas, ten, którego znamy, pochodzący z tego samego miejsca, głosi mądrość i jest kimś wyjątkowym. Tym bardziej było to trudne, że Jezus słowa proroka Izajasza odniósł do siebie. Proroctwo Izajasza o Mesjaszu, który przyniesie wyzwolenie, było dobrze znane Żydom. Wśród nich dominowała tradycja ustna, więc znali na pamięć słowa Izajasza i zapewne od dziecka tęsknili za wkroczeniem w historię Mesjasza, który przywróci im wolność. Niestety ich wyobrażenia o Mesjaszu i o wolności rozmijały się z misją Pana Jezusa. Jednak dla nas słowa Jezusa mają znaczenie uniwersalne. Były skierowane nie tylko do ludzi Jemu współczesnych, ale ich adresatami są ludzie wszystkich pokoleń i wszystkich czasów. Wszystko po to, byśmy uwierzyli, że Duch Pański spoczął na Jezusie i że to On przyszedł, aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom wolność, a niewidomym przejrzenie. Odnosząc do siebie słowa z Księgi Izajasza, Jezus oznajmił, jaki jest cel Jego misji. Przyjrzyjmy się bliżej trzem określeniom, których użył Pan Jezus. Po pierwsze, Jezus przyszedł, aby ubogim głosić Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu. Bóg często brał w obronę ubogich, ponieważ w tamtych czasach ich ubóstwo niejednokrotnie było wynikiem krzywdy społecznej. Zresztą ta historia się powtarzała wiele razy. Jednakże dla autorów biblijnych ubodzy to nie tylko ci, którzy cierpią nędzę materialną, ale generalnie ci, którzy są zależni od innych. Stąd ubogi w sensie biblijnym to ten, który całej nadziei nie pokłada tylko i wyłącznie w sobie, w układach tego świata, w tym wszystkim, co jest dookoła niego, ale jest otwarty na Boga. U Boga szuka pomocy. Drugą kategorią uprzywilejowanych słuchaczy Pana Jezusa to są więźniowie i zniewoleni. Historia narodu wybranego rozpoczęła się z chwilą, gdy Bóg wejrzał na jego uciemiężenie w Egipcie i wyzwolił go z niewoli. Jezus również głosi wyzwolenie, ale przede wszystkim ma ono znaczenie duchowe, gdyż aby być człowiekiem naprawdę wolnym, najpierw trzeba być wolnym wewnętrznie. Jezus wyzwala z mocy zła i grzechu. Mocno podkreślał to ksiądz Franciszek Blachnicki w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Przypomniał nam to błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko w słowach: wolność jest w nas. Trzecią wreszcie grupą odbiorców dobrej nowiny są niewidomi. Symbolicznie wskazują oni, że Jezus przychodzi jako światłość, która rozprasza ciemności niewiedzy i grzechu, niejako otwiera oczy człowieka na wymiar nadprzyrodzony. Niewidomi to ci, którzy wyczuwają tylko swój własny zysk, dotykają tylko rzeczy materialnych, a nie dostrzegają świata wartości i ducha. W dziejach narodu wybranego można odnaleźć elementy historii różnych narodów, państw, a nawet konkretnych ludzi. I w dzisiejszej perykopie ewangelicznej my odnajdujemy w słowach Pana Jezusa w jakimś sensie naszą historię. W tej historii szukamy siebie, naszego życia. Możemy również odczytać historię Polski. W czasie zaborów byliśmy zniewoleni zewnętrznie, ale wolni wewnętrznie. Wielu pomagała w tym wiara i Jezus Chrystus z przesłaniem wyzwolenia. Bóg dodawał im sił. Wiara sprawiała, że nigdy nie umarła w nas nadzieja. Owej wewnętrznej wolności odważnie i wytrwale strzegł Kościół w tamtych czasach. W czasie zaborów byliśmy dumnym narodem bez własnej ojczyzny, ale słupy graniczne postawiliśmy przy naszych podwórkach i domach. Tam ciągle była Polska. W rozmowach przy stole rodzinnym, w domowych lekcjach, w modlitwie. Byliśmy również wolni w naszych parafiach i kościołach. Wielu było bohaterów tamtego czasu. Rodzice, nauczyciele, działacze społeczni, kapłani i siostry zakonne. Polacy na emigracji stawali się ambasadorami Polski, która wymazana z map Europy żyła w sercach ludzi. I to byli najlepsi dyplomaci, ponieważ nie liczyli na zyski, awanse ani zaszczyty. Dla nich najważniejsze było dobro wspólne i niepodległa Polska. Mieli bardzo różne poglądy. Wielu z nich ufało Boga, ale pewnie byli też i poszukujący, ale scalała ich tęsknota za wolną Polską. Dlatego był to okres w naszej historii tragiczny, ale z drugiej strony ukazujący nasze najlepsze strony, siłę ducha, solidarność, bycie razem. Wolność wewnętrzna dodawała im siły i prowadziła do wolności zewnętrznej, której rocznicę odzyskania dziś świętujemy na naszych ziemiach. Jednak w drodze do odzyskania niepodległości było kilka momentów kluczowych, które zrodziły bohaterów i jakąś narrację wolności, która pozwalała przetrwać. Umownie można przyjąć, że takim momentem było powstanie styczniowe, w którym brał udział między innymi ojciec generała Józefa Hallera. Warto wspomnieć, że generał Józef Haller w domu rodzinnym i w kościele uczył się patriotyzmu. Należał do sodalicji mariańskiej i należał do trzeciego świeckiego zakonu świętego Franciszka z Asyżu. Wielkie zasługi dla odzyskania niepodległości mieli między innymi filomaci pomorscy, którzy działali od Gdańska przez Wejherowo, Chojnice, Starogard Gdański, Świecie, Chełmno, Toruń, Brodnice, aż po Nowe Miasto Lubawskie, Wałcz i Kwidze. To była młodzież filomacka, ale uformowana w duchu patriotyzmu. Nigdy nie przestawali zabiegać o wolną Polskę. Piękna młodzież tamtego czasu. Potem dorastali i stawali się wielkimi bojownikami o wolność. Było wśród nich wielu wybitnych działaczy niepodległościowych naszego terenu. Na przykład ksiądz Józef Prądzyński, który seminarium duchowne ukończył w Gnieźnie, a posługiwał między innymi w Potulicach, Strzelnie, Poznaniu. Stefan Łaszewski, prawnik. Ksiądz Szczepan Gracz, Palotyn. Julian Szychowski, adwokat. Ksiądz Władysław Łęga, późniejszy kapelan Błękitnej Armii, która nas wyzwalała. Ksiądz Antoni Szuman, również sądzony w procesie filomatów tutaj w Toruniu. Aleksander Karczyński, późniejszy organista i kompozytor Polonii Amerykańskiej. Jan Łukowicz, wielki społecznik i lekarz z Chojnic. oraz Józef Iwicki, inżynier z Wejherowa. Można by bardzo długo wymieniać te nazwiska, ja tylko wskazuję niektórych i pokazuję, jak ważna jest to historia. Jak już powiedziałem, wielu z nich była sądzona i skazana w toruńskim procesie filomatów w 1901 roku. Usłyszeliśmy przed mszą świętą słowa Adama Mickiewicza z inwokacji do pana Tadeusza, które dla tamtego pokolenia, ale myślę, że dla nas też, są jak modlitwa. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, przywróć nas cudem na ojczyzny łono. Generał Józef Haller napisał w swoim pamiętniku, że kiedy odżyły nadzieje na wojnę ludów, o którą modlił się Adam Mickiewicz i tą inwokację powtarzał też generał, to natychmiast zrezygnował już w 1908 roku ze służby w armii austro-węgierskiej, aby się przygotowywać do walki o Polskę. Wielu czekało na dogodny czas, by Polskę z serc i domów rodzinnych przenieść na zewnątrz, by wreszcie postawić słupy graniczne, nie po to, by odgradzały, tylko żeby pokazywały, że tu jest Polska. Nie sposób wymienić wszystkich bohaterów tamtego czasu, ale wspomnę o kilku odważnych duchownych. Świątynia sprzyja takiej refleksji. Sławnym działaczem niepodległościowym był ksiądz generał Józef Wrycza, przywódca niepodległościowej organizacji wojskowej, a w czasie II wojny światowej tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, niezwykle zasłużony dla Pomorza. Aktywnie o niepodległość walczyli ksiądz Józef Szydzik z Wiela, późniejszy proboszcz w Chełmży, ksiądz Józef Dębiński z Lechbądu, późniejszy redaktor pism w Nowym Mieście Lubawskim, ksiądz Aleksander Bukowski, ksiądz Felix Bolt oraz wielu, wielu innych. Moi drodzy, ze wzruszeniem czytałem o księdzu Julianie Dzionarze, proboszczu w Jabłonowie Pomorskim, który dzieci oprócz prawd wiary uczył tak zwanego katechizmu polskiego dziecka, katechizmu polskiego dziecka z 1912 roku. Powtarzał z dziećmi i ich rodzicami, wszyscy ze łzami w oczach, ale i z poczuciem dumy. Kto ty jesteś? Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały. Wówczas za te proste słowa można było trafić do więzienia, a czas pokazał, że ich ceną było często ludzkie życie. Dziękujemy dziś za powrót Kujaw i Pomorza do wolnej Polski. Jesteśmy wdzięczni i dumni, że nasza ziemia wydała tylu bohaterów. Wpatrując się w historię i ucząc się od poprzednich pokoleń, chcemy wspólnym wysiłkiem, dar niepodległości, wolności i pokoju przekazać bezpiecznie następnym pokoleniom. Niech dobry Bóg błogosławi Polskę, nasze małe ojczyzny, nasze rodziny i nas samych.